Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Gorzowskim Magistracie, pani Sylwia Bagińska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Pani dyrektor, trwa Narodowy Spis Powszechny. Oczywiście jest obowiązkowy, ale nasza rozmowa raczej powinna się skłaniać i będzie, mam nadzieję, się skłaniać do tego, żeby zachęcić mieszkańców do na przykład samospisu. Ale najważniejsze, co przed samospisem czy rozmową z rachmistrzem spisowym trzeba przygotować, żeby być przygotowanym do spisu?
Tak, ma pan rację, panie redaktorze. Przepraszam bardzo. Spis jest obowiązkowy i spisy powszechne odbywają się w cyklach 10-letnich i nikt z nas nie może odmówić udziału w spisie. W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną główny nacisk Urząd Statystyczny kładzie na tak zwany samospis.
To chyba pierwszy raz w historii, prawda, spisu, że ten internet jest tak mocno wykorzystywany.
Tak. W poprzednim cyklu, w poprzedniej edycji, w roku 2011 również można było się spisać, korzystając z aplikacji internetowej. Jednak nie była ona tak powszechna. Wtedy jednak główny nacisk kładziony był na bezpośrednią wizytę rachmistrza spisowego i na bezpośrednią rozmowę z respondentem. W tej chwili ten ciężar został przerzucony na aplikację internetową i na tak zwany samospis internetowy. Generalnie to jest podstawa do przeprowadzenia wywiadu.
No dobrze, a co trzeba mieć? Bo wie pani, jak się idzie do spowiedzi, to trzeba zrobić rachunek sumienia. A jak wygląda to w przypadku spisu?
W przypadku spisu ta lista pytań jest dosyć długa. Główne pytania dotyczą danych osoby, która dokonuje tego spisu. Następnie ustala się adres zamieszkania tej osoby, ale podlegają spisowi również osoby w mieszkaniu, które wspólnie z respondentem zamieszkują, bądź też wspólnie z respondentem są zameldowane, a na przykład przebywają poza granicami kraju. Kolejnym punktem, do którego przechodzi się po wypełnieniu tych danych, są relacje rodzinne. Następnie wypełnia się kwestionariusz dotyczący mieszkania. Głównie chodzi o tytuł własności, o powierzchnię mieszkania, o sposób ogrzewania mieszkania. I później kwestionariusz tak zwany osobowy. Ta aplikacja jest ułożona w ten sposób, że odpowiedź na jedno pytanie kieruje do kolejnego pytania i te pytania są zatwierdzane. Wtedy wiadomo, że ta odpowiedź została udzielona poprawnie i można przejść do kolejnego pytania. Nie jest on trudny. Wydaje się długi, wydaje się skomplikowany, jednak są to formularze intuicyjne, więc raczej większego problemu z wypełnieniem tego formularza nie ma. Można udzielić odpowiedzi twierdzącej, odpowiedzi przeczącej. Można też w niektórych formułach pytań odpowiedzieć, że nie ma się żadnej wiedzy na ten temat, albo można też odmówić na pytania dotyczące stanu zdrowia tudzież wyznania.
No, ważne jest też to, że nie będzie takich pytań o dane wrażliwe, z tego co czytałem na stronie GUS-u.
Tak, tak, tak. Owszem, pytanie dotyczy tego, czy jest się osobą na przykład niepełnosprawną, tak? Ale oczywiście bez dalszego drążenia, jaki to jest rodzaj choroby. I tak jak powiedziałam, na to pytanie można również nie odpowiedzieć.
To teraz bardzo ważne pytanie również. Do czego wykorzystywane są te dane? Po co my to robimy?
No głównie są to dane, które mówią nam o tym, jak wygląda ogólnie rzecz biorąc szeroko pojęty stan demograficzny naszego kraju, czyli jaką mamy liczbę ludności, jaki przyrost naturalny, jaka jest liczba kobiet, jaka liczba mężczyzn. Jak długo trwa nasze życie. Oczywiście mówimy tutaj o przeciętnej, ilu mamy mieszkańców miast, ilu mieszkańców wsi, jakie są urodzenia w ciągu tego cyklu 10-letniego, czy ten przyrost jest dodatni, czy ujemny, jaka jest gęstość zaludnienia. No, taka ogólna informacja o tym, ilu nas jest, w jakich żyjemy warunkach, jaką mamy przeciętną długość życia. Temu to ma służyć. Mhm.
Później te dane samorządy i nie tylko samorządy wykorzystują na przykład do sporządzania jakichś planów, strategii, tego jak, w jakim kierunku rozwijać dane miejscowości, czego brakuje. Do tego to też to jest?
Na pewno po opublikowaniu zbiorczych danych i raportów no są to dane, z których można korzystać i na pewno w wielu sytuacjach są one pomocne.
Dwie sprawy, bo mówiliśmy o tym, że oczywiście spis jest obowiązkowy i tak. Grozi grzywna za unikanie spisania się. Czytałem, że nawet 5 000 zł.
Za nieuzasadnioną odmowę, tak, może zostać nałożona grzywna do 5 000 zł.
A co to jest uzasadniona? Bo mówi pani nieuzasadniona, a uzasadniona. Jakie sytuacje mogą sprawić, że do września się nie spiszemy?
No generalnie trudno mi powiedzieć tutaj o sytuacji nieuzasadnionej. Spis trwa długo. Został on nowelą z 2 kwietnia wydłużony, ponieważ w pierwszej wersji miał trwać tylko do 30 czerwca. Jak wszyscy rozumiemy, ta sytuacja pandemiczna i pewne utrudnienia też spowodowały to, że spis został wydłużony do końca września. Więc nawet jeżeli ktoś nie może spisać się ze względów, nie wiem, zdrowotnych czy nieobecności czasowej w kwietniu, w maju czy w czerwcu, no to może to zrobić w lipcu bądź nawet we wrześniu. Mhm. Więc raczej trudno mi znaleźć tutaj przesłankę uzasadnionej odmowy.
A wszelkie informacje...
Nieuzasadniona, no to taka formuła z kodeksu wykroczeń, także.
Polskie nie, bo nie. Infolinia jeszcze jest odpowiednia, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania. Na stronie gov.pl wszelkie informacje. A ile osób z gospodarstw domowych musi się spisać w Gorzowie? Macie takie dane?
Wie pan, my biorąc pod uwagę osoby zameldowane...
Znaczy gospodarstw domowych, o tak, może tak to powinno być.
Na gospodarstwa raczej tego nie liczymy, dlatego że tą generalną zasadą jest to, że spisuje się osoby i to jest istotne. Więc jeżeli mówimy o osobach zameldowanych na terenie Gorzowa, zarówno na pobyt czasowy, jak i na pobyt stały, no to wychodzi na to, że to będzie ponad 115 tysięcy osób. Nie licząc tych osób, które na przykład meldunku nie mają, ale zamieszkują, tak? I które zamieszkiwały w danym lokalu, bądź to mieszkanie, bądź to jakiś lokal niemieszkalny, ale służący do celów mieszkaniowych, tudzież obiekty zakwaterowania zbiorowego. Podlegają spisowi wszystkie te osoby, które w tych miejscach przebywały 31 marca bieżącego roku, bo na ten dzień przeprowadzany jest spis.
I teraz
czyli nawet jeżeli ktoś w międzyczasie od 31 marca na przykład do dnia dzisiejszego zmienił miejsce zamieszkania, to spisowi podlega na taki stan, jaki miał miejsce 31 marca.
Rozumiem. Jutro ruszy Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. To ciekawa sprawa, można wziąć w niej udział, no i wygrać nawet pokaźne rzeczy.
Tak, aczkolwiek w tej chwili bardziej jednak skupiamy się na tym, żeby spis przebiegał bezpiecznie. Loteria jest fajną sprawą, ale to jest taki bonus. Natomiast no, główny nacisk kładziemy zarówno my, jak i Główny Urząd Statystyczny na bezpieczeństwo. Tak? I to jest najistotniejsza sprawa. I jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to chciałabym szczególną uwagę zwrócić, no chronimy naszych seniorów, wiemy też, że każda okazja jest dobra, żeby ktoś próbował wyłudzać dane, umawiać się, więc szczególny nacisk kładziemy na to, że rachmistrzowie w tej chwili nie pracują. Rachmistrzowie rozpoczną pracę dopiero 4 maja. I nikt nie zapuka do naszych drzwi, dlatego że bezpośrednie wizyty u respondentów zostały wstrzymane do odwołania. Więc jeżeli ktoś się będzie kontaktował, to tylko i wyłącznie telefonicznie.
Proszę
Pan,
słuchać.
Panie redaktorze, wspominał o infolinii i ta infolinia też, telefon infolinii też między innymi służy do tego, aby zweryfikować osobę rachmistrza. rachmistrz, który będzie dzwonił do respondenta i będzie chciał się umówić na rozmowę telefoniczną, powinien podać swoje imię, nazwisko oraz numer legitymacji służbowej. No, ponieważ on nie przyjdzie do nas, do mieszkania, nie zobaczymy go, więc nie możemy stwierdzić, czy osoba, która przed nami stoi, jest tą samą osobą, która widnieje na zdjęciu na legitymacji. Mhm. Ale dane dotyczące numeru legitymacji, imienia i nazwiska możemy sprawdzić i między innymi też właśnie można sprawdzić to pod numerem infolinii, jeżeli cokolwiek budzi nasze wątpliwości. A jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że ktoś próbuje się z nami kontaktować w celach innych, wykorzystując to, że trwa Narodowy Spis Powszechny, powinniśmy o tych wypadkach informować policję.
To są bardzo ważne kwestie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze słyszeli i wzięli sobie to do serca. Na koniec chciałem zapytać o właściwie nowe dowody osobiste, bo od połowy roku będą wydawane albo wnioski będą przyjmowane. Jak to będzie wyglądało z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia Wydziału Spraw Obywatelskich?
Interesantów przyjmujemy cały czas. Urząd jest dla interesantów czynny, sala obsługi klienta również, więc spotykamy się z naszymi mieszkańcami na co dzień. Natomiast faktycznie od 2 sierpnia wchodzi w życie nowy wzór dowodu osobistego, czyli nowy dowód osobisty będzie wydawany z zabezpieczeniami biometrycznymi. Wizyta w urzędzie będzie konieczna. Nie będzie można już złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego poprzez platformę ePUAP, korzystając z profilu zaufanego.
Bo trzeba będzie zostawić odcisk.
Tak. Będzie trzeba pozostawić odciski palca i wraca podpis osoby do dowodu osobistego. Był ten krótki czas, kiedy nasz podpis w dowodzie osobistym nie figurował, natomiast w tej chwili wracamy i podpis będzie również, czyli wizyta osobista w urzędzie będzie konieczna.
No, czekamy na te zmiany, a czas nam się niestety skończył rozmowy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dyrektor Wydziału Spraw
dziękuję
Obywatelskich
również.
W Gorzowskim Magistracie Sylwia Bagińska była państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.